Konkretne rozmowy o książkach.
Właśnie minęła 19, czyli to najwyższa pora na rozpoczęcie kolejnego, 63. odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Witajcie, moje drogie mole książkowe. Ja jak zwykle nazywam się Michał Barton. Na początek ciekawostka. Moda na czytanie ma niejedno oblicze. Są tacy, którzy książki czytają i są tacy, którzy kupują je na metry. Dosłownie, żeby domowa biblioteka wyglądała godnie, żeby goście kiwali z uznaniem głowami i pomyśleli: tu się czyta, tu się żyje na poziomie. Tymczasem w Nowym Jorku metr bieżący książek kosztuje od 30 do 50 dolarów, a przy specjalnych zamówieniach, kolorystycznych, tematycznych, z ładnymi grzbietami, nawet od 50 do ponad 200 dolarów. Przy rzadkich egzemplarzach jeszcze więcej. Puenta? Książki można kupować na metry, ale czytanie wciąż mierzy się zupełnie inną miarą. Przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Moją i Państwa gościnią będzie Małgorzata Swędrowska, doktor nauk społecznych, nauczycielka i wykładowczyni, promotorka czytelnictwa, laureatka licznych nagród oraz pomysłodawczyni pionierskiej metody czytania wrażeniowego, o której opowie nam dzisiejszego wieczoru. W dalszej części programu rzecz jasna nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Segmentu, który udowadnia, że o książkach można mówić krótko, szybko i niebezpiecznie inspirująco. A my już za chwilę połączymy się z Poznaniem i z panią Małgorzatą Swędrowską. Zapraszam! Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Skąd wziął się u Pani pomysł na czytanie wrażeniowe? Bo to, jak zrozumiałem, jest Pani autorskie dzieło. Czy był to efekt konkretnego doświadczenia, czy raczej długotrwałego procesu poszukiwań?
Myślę, że jedno i drugie. Na pewno dzieci odegrały tutaj najważniejszą rolę. Ja jestem nauczycielem małych dzieci i w pewnym momencie moi uczniowie w klasie trzeciej nie chcieli czytać dzieci z Bullerbyn i pisali do mnie taką petycję. I ja zaczęłam z nimi po prostu rozmawiać na ten temat, dlaczego nie chcą tego robić i dla nich za trudne było obcowanie z dużą ilością tekstu, z różnymi niewytłumaczalnymi dla nich słowami. No i zaczęliśmy doświadczać tego tekstu, czyli tekst nie stał się czymś, co jest zadaniem szkolnym, tylko stał się pretekstem do rozmowy, kanwą do spotkania. Więc czytanie wrażeniowe, gdy będziemy o nim dzisiaj mówić, to chciałabym, żebyśmy w ogóle nie myśleli o szkolnym czytaniu, o żadnej takiej technice, o metodzie składania liter, sylab, tylko żebyśmy myśleli o tym, że my otwieramy jakiś tekst razem z dzieckiem, chcemy się nad nim pochylić, chcemy się spotkać z dzieckiem po to, żeby rozkręcić taką motywację wewnętrzną do takiej samodzielności, do takiej sprawczości, do tego, żeby dziecko powiedziało: ale świetnie, chcę czytać, coś tu dobrego odkryję, jest tu jakaś niespodzianka, a może będzie tu nuda, ale odkryję coś, co jest dla mnie ważne.
No to jest bardzo pozytywne, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci i nauczenie dzieci, przyzwyczajenie dzieci do obcowania z książką potem procentuje w przyszłości. Ale czym różni się czytanie wrażeniowe od tradycyjnego czytania i od pracy z tekstem w szkole?
Tu każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla niego jest czytanie, bo ktoś powie: ach, pamiętam, jak mi mama, czy babcia, czy niania, czy dziadek, czy tata czytali w dzieciństwie, jakie to było wspaniałe. A ktoś inny powie: ojej, czytanie książek, lektury, jakie to okropne. Ktoś inny powie: po co wymyślili książki? A jeszcze ktoś inny powie: nie wyobrażam sobie życia bez książek i bez czytania. Bo dla każdego z nas, dorosłych i dzieci, to czytanie najczęściej wiąże się jednak z jakimś przeżyciem, z jakąś osobą, z jakąś sytuacją. Więc tradycyjne czytanie zapewne wielu z nas postrzega tak trochę po szkolnemu, że oto jest jakaś metoda, że należy nauczyć się czytać, że wszyscy już wkoło czytają, więc ja też jestem w tej grupie czytających, a może nie jestem w tej grupie, bo widzę, że wszyscy czytają, a ja jestem ten ostatni czy przedostatni. I tradycyjne czytanie może się wiązać z jakimś mozołem, z jakimś obowiązkiem. Natomiast czytanie wrażeniowe to jest taka podpowiedź dla rodziców, jak i dla nauczycieli przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, by przygotowywać właśnie spotkanie z książką w taki sposób, żeby dzieci wychodziły z tego spotkania nie, że czegoś się uczą, bo muszą, tylko że poznają, bo odkrywają, bo są dziećmi i tak jak odkrywają kolory, liczby, zapachy, to, że dżdżownica się tak, a nie inaczej porusza, to, że ptaszek tak, a nie inaczej śpiewa, no to odkrywają też, że istnieje coś takiego jak książka, jak czytanie i że to jest świetne. Czyli czytanie wrażeniowe polega tak najogólniej rzecz biorąc na takim właśnie potęgowaniu wrażeń, czyli doświadczaniu wielozmysłowym, takim odkrywaniu, że gdy razem czytamy książkę, to to wcale nie jest trudne, tylko że to jest łatwe i ciekawe.
Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że moje zamiłowanie do czytelnictwa i książek wyniosłem z domu, bo moi rodzice czytali mi, wokół mnie były zawsze książki i stąd moje zamiłowanie. W szkole X dziesiątek lat temu nie było takiej metody, którą pani wymyśliła, po prostu czytało się i tyle. Ale czy można powiedzieć, że w tej metodzie, którą pani stworzyła, ważniejsze jest przeżycie niż zrozumienie tekstu?
To się łączy, bo gdy mamy takie nastawienie pozytywne do tego, co robimy, to wchodzimy na różne głębsze poziomy odkrywania tej rzeczywistości, która jest naszym udziałem. Czyli jeżeli mamy tę przyjemność z czytania, jesteśmy w tym razem, za chwilę sobie jeszcze opowiemy, jak to dokładnie wygląda. Na razie tylko tak nakreślamy ogólnie sytuację, że oto jest jakaś książka, jest jakaś grupa dzieci, może jedno, dwoje, jeżeli chodzi o rodziców w domu, ale grupa dzieci, jeżeli chodzi o przedszkole, szkołę. I pochylamy się nad tą książką, wydobywamy z niej właśnie emocje, wydobywamy z niej jakieś gesty, jakieś ruchy, jakieś doświadczenia i mamy po prostu takie wspólne przeżycie, właśnie wchodzimy głębiej w historię, bo ta historia staje się dla nas bardziej zrozumiana. Tu nie chodzi o to, żeby tylko czytanie było jakimś fajerwerkiem, tylko jakimś takim krótkim wrażeniem, tylko żeby to wrażenie właśnie spowodowało takie osadzenie dziecka w tej takiej gotowości i ciekawości na szukanie czegoś więcej. Bo gdy coś jest dla ciebie przyjemne, coś jest dla ciebie miłe, no to ty najczęściej chcesz w tym dalej być, w tej danej sytuacji. Więc gdy wytworzymy taki klimat poczucia bezpieczeństwa, taki właśnie klimat, że nie ma złych odpowiedzi, że będziemy czytać razem, że ktoś będzie czytał tekst, a ktoś będzie dopowiadał słowa i nie będziemy tego robić osobno, tylko właśnie wszyscy razem, no to najczęściej po prostu dzieci to robią z pięknym zaangażowaniem. No i trzeba też przyznać, że gdy my dorośli dajemy dziecku taką szansę i mówimy o tym, ty umiesz, ty potrafisz, chociaż masz dopiero 3-4 lata i nie znasz jeszcze wszystkich liter albo wcale żadnych, ale ty umiesz już czytać. I to jest ważne, że czytanie nie polega tylko na dekodowaniu znaków pisma. Tak nam się wydaje dorosłym, że czytanie to jest tylko ta wąska definicja, aha, znam litery, uczę się ich, przetwarzam je na jakieś dźwięki, nadaję znaczenie wyrazom, ale przecież my czytamy właśnie kolory, czytamy kształty, czytamy emocje innych ludzi, czytamy stany pogody. Często mówimy, że my sobie to opowiadamy, że my to opisujemy, no ale to jest nic innego jak odczytywanie tego świata. I dzieci potrafią to od urodzenia. Odczytują twarze swoich najbliższych, głosy swoich najbliższych. Potem, gdy się właśnie uczą nazywania tego, co najbliżej i tego, co coraz dalej, no to właśnie od urodzenia czytają. I w naturalny sposób przychodzi taki moment w życiu, czasami ktoś ma 4 lata, czasami 6, a najczęściej właśnie 6-7, tak w Polsce jest to zwyczajowe, że wtedy dzieci uczą się czytania znaków, symboli, liter. Tak przychodzi taki naturalny czas, że uczą się właśnie tego kolejnego języka pisma i zróbmy wszystko, żeby to właśnie było jak najbardziej naturalne. Czytanie wrażeniowe w tym pomaga.
Czy ta metoda jest już powszechnie stosowana w klasach 1-3? Czy można ją uznać za pewien standard, czy raczej wciąż jest nowością, podczas gdy większość szkół pracuje tradycyjnymi, dobrze znanymi metodami? Innymi słowy, na ile jest ona obecnie rozpowszechniona?
To jest taka sytuacja, że my jesteśmy szkoły polskie, szkolnictwo, no i to jest pewien system. System uczenia w Polsce wygląda tak, że mamy podręczniki, według których nauczyciele działają. Rzadko kiedy stosują takie autorskie metody pracy. Znaczy rzadko to nie znaczy nigdy, tak? Jest bardzo wielu też nauczycieli, którzy nie pracują z podręcznikami, ale jednak większość działa właśnie w taki, a nie inny sposób. No i podręczniki nam proponują, żeby nie powiedzieć narzucają, ale proponują pewien tok postępowania. I tak jak w latach 60. XX wieku językoznawcy założyli, że dobrą metodą nauki języka polskiego będzie właśnie głoskowanie, sylabizowanie, czyli to składanie, ta analiza, ta synteza wyrazów, no to tak do tej pory w wielu podręcznikach, właściwie w większości, to się dalej dzieje. Niekoniecznie ta metoda jest jedyną doskonałą. Ja też pracując z dziećmi, teraz 27 lat, wiem dobrze, już nie tylko doświadczam, ale ja już to wiem, że jedna metoda działa na jedno dziecko doskonale, a na inne nie. I nauczyciel, mądry przyjaciel dzieci, zawsze szuka tych różnych metod i sposobów dotarcia do dziecka. Więc czy moja metoda jest powszechna? Po pierwsze, ja rzeczywiście zebrałam różne pomysły, stworzyłam czytanie wrażeniowe, aczkolwiek to nie jest takie moje. To znaczy, tak naprawdę ja, przypatrując się naturalnemu zaciekawieniu bądź też znudzeniu dzieci tekstem, zaczęłam sobie tak różne te elementy tej metody budować, ale potem, gdy zrobiłam doktorat tego czytania i szukałam różnych podwalin naukowych, no to okazało się, że profesor Papuzińska bardzo dużo mówiła o takim właśnie, o roli pośrednika dorosłego, który przygotowuje dzieci do czytania i wielu, wielu innych przede mną też dużą rolę podnosiło i gestów, i emocji właśnie w czytaniu. Natomiast ta metoda jest moja o tyle, że ja rzeczywiście do wszystkiego doszłam w kontakcie z dziećmi i później właśnie te poszukiwania naukowe potwierdziły tylko te moje przypuszczenia, te moje intuicje i te moje doświadczenia. Więc gdy tak pan mówi, moja metoda, to ja tak troszeczkę mówię, że nie, że to nie jest tak do końca. Znaczy, żeby też powiedzieć bardzo jasno, że każdy z nas, czy to nauczyciel, czy to rodzic w domu, on może czytać wrażeniowo i tak naprawdę niewiele musi wiedzieć o czytaniu wrażeniowym, bo najważniejsze jest, żeby wiedział, że chce spotkać się z dzieckiem, chce, żeby dziecko chciało czytać i chce, żeby dla dziecka to czytanie było przyjemnością. I teraz jak tak się przyjrzymy dzieciom, to dzieci często same nam będą podpowiadać, co my mamy dalej z nimi robić. Mamo, ale nie tak szybko. Albo proszę pani, czy może pani jeszcze raz powtórzyć. Ale czemu to jest takie trudne? I dzieci bardzo często, komentując różne rzeczy, które my im proponujemy, w naturalny sposób narzucają nam tok naszego postępowania. Bo jak dziecko mówi nie tak szybko, no to muszę zwolnić. Jak dziecko mówi, dlaczego to jest trudne, no to pytam się, co w tym jest trudnego? Gdzie ty widzisz tutaj trud, tak? I my rozmawiamy.
Jak to jest w szkole?
W szkole jest trochę tak, że mamy pewne scenariusze zajęć. Jesteśmy trochę tak przygotowani na to, że dzieci pójdą tą drogą wyznaczoną już w tych scenariuszach. Natomiast mądry przyjaciel dzieci rzeczywiście widzi to, że wiele dzieci tak zrobi. Ale będą i takie dzieci, które właśnie będą potrzebowały czegoś innego. I myślę, że właśnie ta metoda czytania wrażeniowego jest dobrą dla całej klasy, żeby w ogóle wszystkich osadzić w takiej radości spotkania z tekstem, ale szczególnie to pomoże tym dzieciom, które potrzebują rozkręcenia właśnie tej motywacji wewnętrznej. Bo myśmy sobie też nie powiedzieli, na czym polega czytanie, tak? Bo to jest to dekodowanie znaków pisma, natomiast to jest generalnie wysiłek umysłowy, który każde dziecko musi samo podjąć poprzez właśnie tą moc, która płynie ze sprawczości, ja umiem i ja potrafię, z motywacji wewnętrznej, czyli że ja chcę to zrobić.
No właśnie, a jak reagują dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach prowadzonych tą metodą?
Ja mam takie doświadczenia i też osoby, które pracują w ten sposób, to potwierdzają, że z jednej strony doznają takiej radości oczywiście, że ojej, że tak można i że nie wiedziały, ale z drugiej strony odetchnięcie, uf, jaka ulga. Doznają też takiej ulgi, że to nie będzie trudne, bo troszeczkę jest tak, że dzieci w naturalny sposób przyjmują ten świat ze wszystkim, co on niesie i z tymi radościami, i z tymi trudami. A my dorośli czasami nie pomagamy dzieciom w odkrywaniu tego, co radosne i piękne, tylko już w pewien sposób naznaczamy. O czym mówię? O tym na przykład, że kiedy dziecko z radością idzie do pierwszej klasy i mówi, o mamo, będę się teraz uczyć, to może na przykład usłyszeć z ust dorosłego albo może starszego rodzeństwa, czego ty się tak cieszysz? Ty jeszcze zobaczysz, co tam w tej szkole na ciebie czeka. Czyli dziecko w naturalny sposób będzie odkrywało nową dla siebie przestrzeń i robi to z natury. Dziecko jest ufne, radosne i oby tak było jak najdłużej. A my tutaj już pokazujemy ho, 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 zobaczysz, prawda? Albo no mamo, musimy teraz trochę więcej poczytać, pani w szkole prosiła. I dziecko znowu z pewną radością przystępuje do działania w domu, a ja załamuję ręce i mówię, oj, znowu trzeba będzie tutaj poświęcać czas i z kolejnym dzieckiem ćwiczyć i ćwiczyć. Dzieci najczęściej reagują przepięknie na takie właśnie spotkanie z tekstem, ale też chcę powiedzieć, że gdy właśnie mam takie warsztaty, spotkania łączone z dorosłymi, warsztaty rodzinne, to też właśnie widzę, jak to pomaga dorosłym w takim uspokojeniu się, w takim przypomnieniu sobie, że ja nie muszę być taki spięty i taki dążący do tego, żeby moje dziecko bardzo szybko przed wszystkimi nauczyło się czytać, tylko że każdy ma swój czas, że to jest tak jak z jazdą na rowerze, z uczeniem się nowych rzeczy, że to nie musi być tak, że minie 1 września, 1 października, ja od razu już zobaczę jako okno, tylko że ja mogę po pewnym czasie to dostrzec. Może też to warto, żebym powiedziała. Ja piszę też książki dla dzieci, jestem, no uważam się za mądrą osobę, uwielbiam czytać, ale nauczyłam się czytać dopiero w drugiej klasie szkoły podstawowej. Pierwsze jeszcze nie, to nie był mój czas, tylko to były lata 80. ubiegłego wieku i wtedy nikt nie wysyłał mnie do poradni, nikt nie tworzył takiej atmosfery, no właśnie spięcia, nadęcia, tylko pani wychowawczyni czekała, rodzice czekali, no i się doczekali, że w drugiej klasie załapałam, o co chodzi, nauczyłam się czytać. I też mając takie doświadczenie właśnie większego spokoju, mam, bardzo bym też to chciała przekazać i nauczycielom, i rodzicom, żebyśmy mieli więcej spokoju. Naprzeciw tej rozpędzonej kuli życia, która teraz taką prędkością się porusza, żebyśmy jednak potrafili wyhamowywać.
A czy metoda czytania wrażeniowego sprawdza się również dobrze u starszych dzieci, jak i u młodszych?
Ta metoda sprawdza się również w starszych klasach, na przykład w 4, w 7, w 8. Nawet byłam u licealistów kilka razy, tylko wtedy nie mówimy już o nauce czytania takiej elementarnej, tylko mówimy o tej właściwej nauce czytania, bo też może warto podkreślenia, że są różne sposoby definiowania tego, w jaki sposób nauczyć uczymy czytać. Ja akurat przygotowując tę metodę czytania wrażeniowego bazowałam na takiej koncepcji profesor Brzeziński i profesor Burtowy, tutaj z Poznania, z naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, której mowa jest o tym, że wszyscy przechodzimy przez takie właśnie przygotowanie, takie wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania, potem uczymy się tej elementarnej nauki, tej podstawowej, potem jest ta właściwa nauka czytania i czwarty etap to jest takie rozwijanie czytania i to jest taki etap, który trwa całe życie, bo my poznajemy nowe książki, nowe słowa, ale też im jesteśmy starsi, czy może dojrzalsi, to tym inny sposób, no nadajemy znaczenia słowom, konteksty znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda sprawdza się również w starszych grupach jako taki sposób na rozwijanie zainteresowania tekstem, szczególnie tam, gdzie widzimy takie zmęczenie czytania wielu lektur, przebijania się przez gąszcz liter, bo czytanie wrażeniowe bazuje na książkach obrazkowych, na picture bookach, na książkach, które mają mało tekstu, wiele ilustracji, ale ilustracja jest tajemnicza, jest zagadkowa. To nie jest dosłowne rysowanie tego, co w tekście, tylko to jest pokazanie, że tekst i ilustracja się dopowiadają, że tworzą jedną całość i trzeba patrzeć na jedno i drugie i umieć odczytywać plamy, barwy i znaczenia ukryte w obrazach i znaczenia ukryte w wyrazach i między wierszami.
Zastanawiam się, czy nauczyciel może samodzielnie wprowadzać taką metodę nauczania, czy też musi działać w określonych ramach. Czy w przypadku wdrażania czegoś nowego może spodziewać się reakcji ze strony kuratorium?
Nauczyciel jest zobligowany do tego, żeby, to się tak mówi potocznie, realizować podstawę programową, czyli zrobić wszystko, co odgórnie zostało przygotowane, żeby każde dziecko w Polsce mniej więcej umiało tyle samo. Ale realizacja podstawy programowej to jest takie minimum. I teraz każdy mądry przyjaciel, powtórzę to, każdy mądry przyjaciel dzieci, każdy nauczyciel szuka tych dróg dotarcia do swojego ucznia. I wszystkie metody, które działają, które są potwierdzone naukowo, które mają swoje właśnie jakieś podwaliny, czy to w badaniach, czy to w publikacjach, są po prostu dopuszczone. My nie możemy eksperymentować na dzieciach w ten sposób, że sobie wymyślamy wszystko od początku. Oczywiście możemy też założyć coś takiego, że mamy klasę autorską, no ale wtedy to jest ewaluacja, przeprowadzenie właśnie wyników tego, jak ten eksperyment nam się powiódł, ta innowacja i tak dalej. My nauczyciele mamy wiele takich możliwości, żeby w różny sposób uczyć. Najczęściej, tak jak już powiedziałam, no wybieramy ten sposób sprawdzony, bo ktoś, kto przed nami na przykład wiele lat pracował, przygotował podręczniki, to był zespół ludzi, my tak ufamy tym ludziom, że to jest takie doskonałe, ale też doświadczenie uczy nas, że to są podręczniki przygotowane tak po prostu dla wszystkich dzieci w Polsce, a my mamy konkretną grupę dzieci, my też jesteśmy konkretną osobowością, no i nie wszystkie zaproponowane sytuacje edukacyjne i nie wszystkie propozycje z tego podręcznika, są z tych scenariuszy zajęć i z tego programu, są po prostu, że tak się wyrażę, kompatybilne, spójne z naszą grupą szkolną czy przedszkolną i z nami.
Jaką rolę w metodzie czytania wrażeniowego odgrywa ciało, ruch, gest i ekspresja?
To jest bardzo ważna rola ciała, ruchu, gestu, ekspresji, dlatego że no generalnie, gdy czytamy, to jest to pewna umiejętność statyczna. Ciało musimy utrzymać raczej w bezruchu, a bezruch to jest najwyższa forma ruchu, dlatego że bezruch to jest przytrzymanie wszystkich mięśni. To jest coś najtrudniejszego, więc w naturalny sposób nam się wydaje, że właśnie, że ten ruch to nie teraz. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że w tekstach jest bardzo wiele dosłownie ruchu, bo na przykład są opowieści o bohaterze, który biegnie przez pola i lasy, a ktoś podskakuje, wariuje, a ktoś kopnął piłkę, a ktoś wysoko mierzy i staje na palcach, to my możemy z małymi dziećmi, czytając właśnie czy wiersze, czy opowiadania, czy fragmenty książek, wykorzystać to, że w tekście jest dosłownie opisany ruch, przerwać na chwilę czytanie i po prostu też się poruszać tak samo jak ci bohaterowie. Czyli dzieci siedzą, nie biegają po całej sali, ale ruszają się, kręcą się i to trwa 2-3 sekundy, to trwa czasami 10 sekund i to jest taki moment, kiedy my z tego bezruchu, z tego siedzenia w uważności na chwilę dajemy upust, no właśnie, tej trudnej sztuce przetrzymania wszystkich mięśni, żeby potem znowuż się skupić. Ale ruch ma też znaczenie taki w czytaniu wrażeniowym, że my możemy przygotować dzieci do czytania. Czyli tak będziemy dobierać, czy to w domu my rodzice, czy to właśnie w szkole my nauczyciele, tak będziemy dobierać porę czytania z dziećmi, żeby ona współgrała no właśnie z ich ciałami. Czyli rano, no wiadomo, że dzieci są bardziej jeszcze takie, muszą się dobudzić. Dobrze się uczy matematyki rano, w godzinach porannych. Gdy dzieci przychodzą z dużej przerwy albo z ogrodu, czy ze spaceru przedszkolnego, to też chcą chwilę posiedzieć, no bo przed chwilą się poruszały. Ale gdy przez cały dzień, bo padał deszcz, bo była jakaś pogoda niewłaściwa na wyjście z budynku, siedzą właśnie w murach sali i będziemy za chwilę czytać, to dobrze jest przygotować dzieci gimnastyką przed czytaniem, jakąś krótką zabawą ruchową, żeby pobudzić organizm raz do tego wysiłku, jakim jest właśnie ruch, żeby potem dzieci z radością na chwilę po prostu usiadły i odpoczęły, ale z drugiej strony poruszanie się, no to napędza też myślenie, mowę. Dzieci w naturalny sposób, holistycznie ucząc się, one nie uczą się w bezruchu. Dzieci uczą się po prostu w ruchu i ruch jest konstytutywny dla ich rozwoju. Czyli ruch i ekspresja jest czymś naturalnym i jeżeli my to musimy powstrzymać, żeby uczyć dzieci takiego właśnie hamowania tych procesów nerwowych, a ono no nieustannie, mózg wysyła im te procesy pobudzenia, to właśnie czytanie wrażeniowe jest o tyle dobre, że ono nie przeczy tej takiej naturalnej tendencji dziecka do ruchu, tylko współgra z tym. Możemy nic nie śpiewać, możemy tylko robić jakieś ćwiczenia gimnastyczne, dzieci mogą naśladować osobę dorosłą, dzieci mogą, to one mogą być te pierwsze, które robią jakieś ćwiczenia gimnastyczne i w taki naturalny sposób, wykorzystując to, że dziecko jest całością i gdy się uczy czytania, to nie uczy się tylko jego mózg, tylko ono cały czas jest tutaj z nami, są jego nogi, jest jego korpus, są jego plecy i to wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. To, że my czytamy, to nie znaczy, że wykorzystujemy tylko mózg do czytania, tylko wykorzystujemy całą przestrzeń.
Ale czy nauczyciel musi mieć szczególne predyspozycje, by pracować w ten sposób z książką?
Nauczyciel małych dzieci musi mieć szczególne predyspozycje do tej pracy. Czyli ktoś, kto się decyduje, żeby być nauczycielem małych dzieci w szkole i przedszkolu, to jest ktoś wyjątkowy. To jest ktoś, kto mierzy wysoko, ktoś, kto wie, że dzieci nie potrzebują wielkiego autorytetu, bo kochają od razu kogoś, kto jest z otwartą postawą ciała i chce być ich przyjacielem, więc tym bardziej musi być autorytetem dla siebie, żeby być autorytetem dla nich. Czyli w związku z tym jest to ktoś wyjątkowy. A ponieważ jest wyjątkowy, to nie potrzebuje dodatkowych kompetencji do tego, żeby czytać wrażeniowo.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
Outside your door.
Jak wygląda w praktyce proces prowadzenia czytania wrażeniowego z dziećmi? W jaki sposób dobiera Pani tekst i wykorzystuje jego fragmenty, by angażować emocje, ruch oraz jak wygląda współtworzenie opowieści przez najmłodszych?
Tylko najważniejsze w czytaniu wrażeniowym jest to, że ja wybieram tekst, który chcę przekazać dzieciom, chcę się z nimi spotkać w tym tekście, chcemy go razem przeczytać i wybieram w tym tekście momenty, które są właśnie do ożywienia. Czyli tam, gdzie mogę pokazać emocje, to przerywam czytanie i razem pokazujemy smutek, radość, strach i wszystkie inne emocje. Tam, gdzie mogę pokazać ruch, to pokazuję ten ruch. Tam, gdzie mogą dzieci same dopowiadać słowa, to ja przerywam czytanie i nie mówię, tylko one mówią za mną, czy one mówią same, powtarzając, dopowiadając. Czasami proszę, żeby powtórzyły słowo, które dla mnie jest ważne w tym tekście, bo chcę, żeby zapamiętały, to powtarzają je głośno. No i na tym generalnie polega właśnie czytanie wrażenia.
Czy w swojej praktyce spotkała się Pani z oporem ze strony nauczycieli lub rodziców wobec tej metody? A jeśli tak, z czego ona najczęściej wynika i jak udaje się go przełamać?
Nie, tylko spotkałam się właśnie z pytaniami. Czy gdzieś dostrzegam jakąś trudność? I ja zawsze powtarzam, że trudność dostrzegam tylko w głowie. To znaczy, jeżeli ja sobie sama powiem, czy sam sobie powiem, ojej, to ja muszę być jakiś wyspecjalizowany, ojej, to ja muszę skończyć jakiś kurs specjalny, to wtedy rzeczywiście jakaś taka blokada może się tworzyć we mnie. Natomiast jeżeli ja sobie powiem, aha, to jest proste, wystarczy wziąć tekst i zacząć go po prostu czytać i zaprosić dzieci też do tego czytania, to naprawdę to się samo dzieje. No dobra, ja to robię 20 już kilka lat, ale naprawdę życie jest prostsze, my sobie dorośli je komplikujemy. Jak spojrzymy w te litery, których jest tak niewiele, prawda, 24 litery podstawowego alfabetu, 43 z tymi wszystkimi tam ogonkami, kreseczkami, znakami diakrytycznymi i z tych liter możemy właśnie przeczytać cały świat i generalnie to wszystko jest prostsze, niż się nam wydaje. Czyli ja taki apel może wystosuję, żebyśmy po prostu mniej komplikowali, a więcej uważali, że to wszystko jest bardziej naturalne, niż nam się wydaje i bardziej proste, niż nam się wydaje.
Jakie konkretne efekty pracy metodą czytania wrażeniowego mogłaby Pani przytoczyć, na przykład w rozwoju emocjonalnym dziecka?
To są takie rzeczy zauważalne od razu, czyli że dziecko, podnosząc głowę, uśmiechając się, mówi, ja umiem, ja potrafię, ja chcę czytać. Czyli dziecko nabiera pewności siebie, ma więcej radości i przyjemności z czytania. Jego mowa niewerbalna, taka postawa ciała, domaga się kolejnej książki, a słowa mówią, to jeszcze raz przeczytajmy, to jeszcze raz to zróbmy. Albo ja chcę to zrobić już sam. Czyli genialna pamięć dzieci jest taka, że jak my 2 czy 3 razy przeczytamy ten tekst, to dzieci tę opowieść już zapamiętają. Podobnie z wierszami, które są na rytmie, na rymie oparte i też dzieci po 2-3 razach, one w genialny dla siebie sposób już pewne rzeczy pamiętają. Czyli ten motor zwany motywacją wewnętrzną, on po prostu się rozpędza i już nie przestaje, no już nie staje na postoju. Więc to jest najważniejsze, że dziecko ma moc sprawczą, że podczas sesji takiego czytania wrażeniowego ono nabiera doświadczenia. I teraz potem, gdy czytamy ten wiersz i okazuje się, że jej, tutaj jest tak samo napisane, jak ja teraz przed chwilą powiedziałem. Ojej, to ja jestem mądry, ojej, to ja to umiem jednak robić. Tak więc to są takie naturalne rzeczy, że w dziecku wydobywa się to, co my mamy. I proszę też nas dorosłych, żebyśmy sobie tak przypomnieli trochę to, ile my w sobie mamy, ile my mamy zdolności. Natomiast proszę sobie przypomnieć, ile my pięknych rzeczy robimy. I proszę z taką postawą pójść do dzieci i z nimi czytać. Bo dzieci to mają naturalnie, że ja mam moc, że ja czuję w sobie, że ja mogę zmieniać świat.
Nie zdejmując odpowiedzialności z rodziców za rozwijanie u dzieci nawyku czytania, obok roli szkoły, jak odniosłaby się Pani do tezy, że dzieci coraz rzadziej sięgają po książki? Z czego Pani zdaniem wynika to zjawisko? Jeśli oczywiście ta teza jest prawdziwa.
No właśnie, bo my żyjemy w tych swoich światach, tak to się teraz popularnie mówi, że żyjemy w bańkach, tak? I moja bańka to jest taka, no że dzieci czytają. Czyli, że dzieci czytają, że mamy już to pokolenie rodziców czytających, dlatego, że i mała książka Wielki Człowiek, i tutaj z Instytutu Książki, i Fundacja Powszechnego Czytania przecież, i cała Polska czyta dzieciom przecież. Od tylu lat już zakorzeniła w nas ten taki nawyk do czytania, czyli, że generalnie ciągle czytamy, bo to jest coś takiego najprostszego, co się nam może przydarzyć, dlatego że oczywiście to jestem ja, która kocha książki i mówi, że prościej jest mi do książki niż do świata ekranu. Oczywiście, że ktoś powie, ale dzieci teraz widzą nas, częściej nas dorosłych z ekranami niż z książką, ale ja jednak ciągle będę powtarzać, że jest nam łatwiej i prościej do książek, bo jednak ciągle jeszcze w przedszkolach, tak w żłobkach, czy już na tych oddziałach położniczych, kiedy właśnie dzięki Instytutowi Książki rodzic otrzymuje tą pierwszą większą książkę dla dziecka wraz z tymi wszystkimi kremikami i innymi cudami do pielęgnacji niemowlęcia, jako taki sygnał, że książka ma też tak samo ważne zadanie w pielęgnowaniu rozwoju dziecka jak ten kremik. Poza tym programy Narodowego Programu Czytania, biblioteki świetnie wyposażone, te oferty bibliotek, które są małymi domami kultury, a czasami największymi domami kultury w różnych miejscowościach, to wszystko sprawia, że ta książka jest na wyciągnięcie ręki i świadomość ludzi też jest ogromna i pewna moda na czytanie. Też obserwuję w mediach społecznościowych młode mamy, które prześcigają się, wysyłając zdjęcia półek, szafek, regałów, pokoików dziecięcych, które są tak zaprojektowane, żeby właśnie książka miała tam swoje miejsce, albo chełpią się tym, ile to książek zakupiły, ile to pieniędzy wydają miesięcznie na książki, więc pewien taki trend, taka moda też na czytanie jest. I moje zdanie jest takie, że my w tych najmłodszych grupach wiekowych po prostu czytamy, że to ciągle się dzieje. Gorzej jest wyżej, w klasach 4-8, już w klasie trzeciej, to się pewnie zaczyna powolutku. Tam rzeczywiście ten świat kciuków odgrywa coraz większą rolę, ale też, tak jak pan powiedział na początku, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem do tego tęskni. Więc ja mocno wierzę w to, że w jaki sposób będziemy spędzać z dziećmi czas w dzieciństwie, czym będziemy je karmić, to one w naturalny sposób będą w przyszłości do tego wracać.
A jakie, pani zdaniem, największe błędy popełniają dorośli w zachęcaniu dzieci do czytania?
Proszę sobie pomyśleć, że każdy z nas jednak jest inny i może mieć swoje preferencje. W rodzinie też jeden może lubić zupę pomidorową, a inny nie. Podobnie jest z gustami, takimi na przykład czytelniczymi. Czyli może to być cudowna lektura, która została okrzyknięta na całym świecie najlepszą, ale twojemu dziecku to się nie spodoba. I może tak być. I teraz jeżeli my pójdziemy w słuchanie, w rozmawianie, w ogóle takie przysłuchiwanie się temu, jak dziecko reaguje na to, co my proponujemy, no to bardzo szybko odczytamy te znaki, że o coś tutaj nie gra. Zachęcam do tego, żeby współpracować z dzieckiem, żeby przysłuchiwać się temu, jak ono przyjmuje nasze propozycje, żeby mieć otwartą głowę i serce, czyli przyglądać się uważnie i mieć z tyłu głowy zawsze takie przyzwolenie na to, że dziecko może powiedzieć nie, nie mam ochoty w tej chwili czytać, nie mam ochoty w tej chwili oglądać, słuchać tej książki. I to jest pierwsza rzecz, a może druga. A pierwszą będzie to, że za każdym razem, gdy chcę czytać z dzieckiem, czy pomóc mu trochę w nauce czytania, czy po prostu zachęcić do czytania książek, to zapraszam do dawania przykładu. Czyli gdy mamy taki moment, że dziecko ma czytać lekturę w szkole, to może uda nam się wygospodarować w domu taki czas, że oto wszyscy bierzemy do ręki książki, siadamy na kanapie albo gdzie tam bądź i każdy czyta. I dziecko czyta swoją lekturę, mama czyta swoją książkę, tata swoją, a zachęcam też do tego, żeby nie popaść w pułapkę, która polega na tym, że gdy dziecko uczy się czytania, to my dorośli zwalniamy się już z obowiązku czytania mu na przykład przed snem. Do tej pory był to piękny rytuał rodzinny, a teraz wyobrażamy sobie, że żeby tak przyspieszyć może trochę tę naukę czytania, to my zostawimy dziecko, żeby tak się bardziej może trochę wysiliło, wtedy to się szybciej zadzieje. No nie zadzieje się szybciej. To, że dziecko pozostanie dalej w takim rytuale, poczuciu bezpieczeństwa, w tym właśnie, że mogę spędzić jeszcze wieczory z ukochaną, najważniejszą dla mnie osobą, która mi czyta, pomoże w tym, że dziecko będzie się wysilać i uczyć czytania i paradoksalnie szybciej się nauczy. Również zachęcam do tego, żeby to dziecko wyznaczało pewne warunki. Przysłuchujmy się też dziecku, jak ono to widzi, czy ta pora, która dla nas jest dobra, jest też dobrą porą dla dziecka na tą naukę czytania. W ogóle zachęcam do tego, że gdy będziecie Państwo czytać ze swoimi dziećmi, ucząc się tej techniki czytania, żeby jak najrzadziej używać tego słowa, no to teraz musimy, to teraz będziemy się uczyć czytać, tylko zróbmy wszystko, żeby z tej nauki uczynić jakiś taki rytuał codzienności. No to tak mniej więcej kilka takich wskazówek.
A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.
Call me your caller, darling, I know who you are. Come up off your collar,
Przed chwilą wspominała Pani o kampaniach społecznych na rzecz czytelnictwa. Czy Pani zdaniem te kampanie rzeczywiście mają wpływ na to, czy dzieci bądź dorośli czytają więcej?
Tak, zdecydowanie tak. I to nawet profesor Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w swoich publikacjach też to nadmienia, w badaniach te swoje słowa popiera, że to, co się dzieje już od wielu lat, 20, 25, 6, no bo każda tutaj fundacja działa swoim rytmem, ma to konkretne, wymierne przełożenia na rozkochanie ludzi w czytaniu, jakby na powrót może do tego czytania. Tak, i jest to zdecydowanie wymierne i niepodważalne. To mogą potwierdzić na przykład też panie pracujące w bibliotekach. To widać po ilościach książek wypożyczanych. Oczywiście Biblioteka Narodowa, prowadząc swoje statystyki co roku, docierają do nas te sygnały, ilu to Polaków przeczytało jedną książkę. No to dociera z taką informacją, że to jeszcze nie jest 50%, to nie jest absolutnie 70%. Chociaż ta tendencja się zwiększa, ale tu też sami badacze z Biblioteki Narodowej wskazują na pewien fakt, że być może trzeba będzie zmienić narzędzia, jakimi bada się obecnie ludzi, no bo właśnie nie tylko książka jest teraz tym medium, które przenosi nas w świat pisma i w świat litery. My możemy czytać na czytnikach, my możemy słuchać audiobooków, to też jest forma czytania, no i musimy brać pod uwagę, że świat się zmienia i że w różny sposób odbieramy świat pisma.
No właśnie, ja mniej więcej rok temu przeprowadzałem wywiad w Niderlandach z paniami bibliotekarkami i one mi powiedziały, że w Niderlandach poziom czytelnictwa wynosi 87%, więc ma się to trochę nijak do naszego poziomu czytelnictwa. Ale jaką rolę w budowaniu nawyku czytania odgrywa rodzina?
Można powiedzieć, że tą priorytetową z jednej strony, czyli że to jest bardzo ważne, żeby dzieci widziały nas rodziców, czy rodziny czytające, że z rodzin czytających po prostu rodzą się czytelnicy, bo dziecko uczy się przez modelowanie, czyli naśladuje to, co widzi. Jeżeli widzi, że rodzice uprawiają sport, to też chce uprawiać sport. Jeżeli w rodzinie przyjmuje się taki zwyczaj wspólnego posiłku, to będzie dążyło do tego wspólnego posiłku, no w naturalny sposób po prostu naśladuje swoich dorosłych. Natomiast to nie jest zero-jedynkowe, że z rodzin nieczytających nigdy nie wyrosną czytelnicy. I ja też jestem przykładem takiego dziecka. U mnie w domu było mało książek i nie było specjalnego czasu na czytanie. Za to oczywiście byli rodzice, oni byli obecni, była mama z opowieściami, była mama blisko, ale nie była mama czytająca książek, a wyrosłam na osobę, która pochłania, pożera, nie wyobraża sobie życia bez książek. Dużą rolę odegrały w moim życiu właśnie biblioteki. Wracając do Pana pytania, to bardzo ważne, żeby dzieci widziały najważniejsze osoby swojego życia, czyli rodziców, dziadków, rodzeństwo, widziały je czytające, ale nauczyciel w szkole, bibliotekarz może też odegrać tą najważniejszą rolę, jeżeli nie zrobi tego domu.
Mimo licznych inicjatyw od zaangażowanych bibliotekarzy i nauczycieli, po festiwale, warsztaty i wsparcie instytucji, dostęp do działań promujących czytelnictwo wciąż bywa nierówny. Jak Pani ocenia tę sytuację? Czy internet może realnie wyrównać te szanse? Czy jednak nic nie zastąpi bezpośredniego, na żywo, kontaktu dziecka z książką i kulturą?
Cudowne bibliotekarki, cudowne nauczycielki przedszkolne, wczesnoszkolne, które towarzyszą dzieciom w odkrywaniu. Bardzo wiele festiwali, na których autorzy, ilustratorzy, poprzez różne warsztaty, właśnie spotkania autorskie, takie twarzą twarz, oko w oko, upowszechniają dobrą wieść o książce. No specjalne fundusze na to, żeby biblioteki szkolne, żeby biblioteki publiczne, żeby festiwale mogły się odbywać. No to wszystko się dzieje. Więc te inicjatywy odgórne i oddolne gdzieś tak współgrają ze sobą. Oczywiście można by powiedzieć, że chciałoby się więcej, że ten, kto mieszka w wielkim mieście, albo ten, kto mieszka, ma ten przywilej, że w bibliotece pracują osoby, które się na tym znają i którym się chce pozyskiwać fundusze i robić więcej niż tylko napisane jest w ich umowach o pracę, no to są na wygranej pozycji, a w tych innych miejscowościach no nie jest tak różowo. Natomiast jeśli chcesz, to zawsze znajdziesz to miejsce, ten czas i te osoby, które ci pomogą w rozwoju twojego dziecka. Bo z jednej strony, no mamy świat internetu, który podpowiada, czy to wydarzenia, czy to webinary, czy to spotkania, twarzą twarz, albo nawet czasami nie twarzą w twarz, tylko przy pomocy no właśnie tego medium, spotkania autorskie, różne metody na rozwijanie czytelnictwa. My możemy się przenieść ze sprawą internetu do pokoiku Astrid Lindgren i zobaczyć, w jakich warunkach pisała te swoje opowieści. My możemy zobaczyć, podpatrzeć, jak wygląda miasteczko dzieci z Bullerbyn, jak możemy podpatrzeć muminki i możemy to wszystko też zrobić ze sprawą internetu. Oczywiście najważniejsze w życiu to jest to, by doświadczać na żywo, ale gdy tego nie ma, bo jestem w jakiejś małej miejscowości, bo jestem w takiej sytuacji życiowej, że nie mogę wyjść za często, za wiele z domu, no to też ten świat w ekranie otworzy przede mną coś, co jest mi mniej dostępne.
Podkreśla pani, że w rozwijaniu czytelnictwa ogromną rolę mogą odegrać także zwykli ludzie. Rodzice, sąsiedzi, pasjonaci książek, którzy nie mają zawodowego związku z edukacją. Jak pani zdaniem takie oddolne, codzienne inicjatywy mogą realnie wpłynąć na budowanie w dzieciach potrzeby obcowania z literaturą i pięknem języka?
Więc te oddolne inicjatywy mogą też wiązać się no po prostu z nami. Ludźmi zwyczajnymi, niezwyczajnymi. Osobami, które nie są nauczycielami, bibliotekarzami, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z książką w taki zawodowy, mniej lub bardziej profesjonalny sposób, a po prostu kochają książki. Może ktoś z Państwa, kto dzisiaj słucha tej mojej opowieści, pomyśli sobie, no to ja będę taką osobą dla moich dzieci. To ja będę taką osobą, prowadzę jakiś rytuał w domu, będziemy czytać, będziemy odkrywać, będziemy uczęszczać regularnie do biblioteki, a może się będziemy spotykać na podwórku z dziećmi z sąsiada. Nadchodzi bardzo dobry czas długich dni, krótkich nocy. Może wymyślimy coś w czasie wakacji wspólnego ze znajomymi i czasami nie potrzeba ani festiwalu, ani autora, ani nie wiadomo też jakiej wyszukanej książki, tylko po prostu wystarczy wsłuchać się w siebie, to, że mamy różne talenty, a często mamy taki głód pięknego słowa, pięknym języka polskiego, za tym, żeby się właśnie ładnie wypowiadać. Tęsknimy za takim spokojem, za taką metaforą, za taką właśnie pewnym takim niedopowiedzeniem, ukrytym czymś, żeby nie wszystko było takie wypowiedziane od razu i natychmiast.
Podkreśla pani, że literatura dziecięca, zwłaszcza ta obrazkowa, niesie wartość nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłego czytelnika. Na czym polega ten fenomen podwójnego odczytania i jak wspólna lektura może stać się przestrzenią spotkania oraz dialogu między dzieckiem a dorosłym?
A książki dla dzieci to nie są takie trywialne rzeczy, to nie są takie małostkowe sprawy, to nie są takie prymitywne, infantylne historyjki, które są dedykowane tylko właśnie temu najmłodszemu pokoleniu. Bo zarówno w wierszach dla dzieci, jak i w dobrze napisanych tekstach literackich dla tych najmłodszych czytelników, tam drzemie wiele skarbów dla nas dorosłych. I może znowu wrócę do picture booka, do książki obrazkowej, która jest totalnie takim produktem, takim darem i prezentem dla czytelnika małego i dużego. Czyli gdy ty, duży czytelniku, będziesz czytać swojemu małemu czytelnikowi książkę, to ty usłyszysz w tej książce inną historię, a twoje dziecko zwróci na coś innego uwagę. I w tym właśnie też tkwi taki fenomen spotkania. Spotkania z dzieckiem i spotkania pochylenia się nad książką.
I teraz myślę, że najważniejsze pytanie. Co daje pani największą satysfakcję w pracy na rzecz promocji czytelnictwa?
Największą radość daje mi spotkanie z drugim człowiekiem. Największą radość daje mi to, że mam ten przywilej, że mogę się przysłuchiwać dzieciom, że dojrzałam i stałam się mądrzejsza, bo nie jestem już tą wszystko wiedzącą dorosłą, która przychodzi i chce tutaj poczytać dzieciom, tylko wreszcie po wielu latach zauważyłam, że dzieci są bardzo mądre i mają bardzo dużo do powiedzenia i że wcale nie ja tu jestem najważniejsza, tylko że my tu jesteśmy najważniejsi, że ja przyniosłam jakiś pomysł na czytanie, że ja przyniosłam książkę, ale to przysłuchiwanie się, jak dzieci je będą odbierać, co będą na ten temat mówić, jak będą dopowiadać, jakie będą robić miny, to ma znaczenie, dlatego że one przez takie spotkanie otwierają się. Bo gdy w opowieści bohater płacze, to potem po spotkaniu dzieci przychodzą i mówią, ja też tak czasami płaczę. Gdy w opowieści ktoś tam się pokłócił, to zdarzało się, że dzieci przychodziły i mówiły, o właśnie, my też tak się kłócimy. Bo książka to jest dopiero klucz. Książka to nie jest taki tylko, no właśnie taki przedmiot, taki produkt, który ja przyjmuję, odczytuję i idę dalej w świat. Tylko dla mnie książka i to spotkanie z dziećmi jest właśnie takim kluczem otwierającym to wszystko, co w człowieku najważniejsze. Bo my codziennie przeżywamy tysiące różnych rzeczy, tysiące różnych spraw, a w przedszkolu i w szkole to dzieci w ogóle doświadczają tylu interakcji interpersonalnych, że no nie zliczymy. I to nam się wszystko musi jakoś poukładać. Jak wybrać te rzeczy najlepsze, jak jak sobie radzić z trudnościami, jak sobie radzić z nadmiarem emocji, tych doskonałych, tych takich wyjątkowych, ale też i tych trudnych, tych takich, które są bardzo potrzebne, a czasami tak trudno je przeżywać. I książki, dobrze napisany tekst, one nam trochę porządkują życie. I mi satysfakcję daje to, że ja tak mogę po prostu z dziećmi poprzeżywać. Czyli z jednej strony cieszę się, że mogę się z nimi spotkać, że mogę od nich czerpać, że nauczyłam się, że wcale to nie ja jestem najmądrzejsza, tylko że razem jesteśmy najmądrzejsi, a z drugiej strony, i to jest taki efekt uboczny, ale chyba najważniejszy, mi też po prostu porządkuje się wtedy życie. Bo przy dzieciach i przy czytaniu ja po prostu spowalniam, staję się bardziej refleksyjna, wracam do pewnych wspomnień z dzieciństwa, które też są dla mnie konstytutywne, w rozmowach z dziećmi przypominam sobie, co jest w życiu najważniejsze i po prostu mam takie wrażenie, że staję się coraz taka bardziej dojrzała, ale nie dlatego, że ja jestem dojrzała, tylko że tą dojrzałość dają mi po prostu dzieci i spotkania z nimi.
A gdyby miała Pani jednym zdaniem przekonać rodziców i nauczycieli do zmiany podejścia do czytania, to co by im Pani powiedziała?
Popatrz dziecku w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać. Tym zdaniem nie chcę niczego jakby zmieniać w ludziach, tylko chcę odkryć, że każdy z nas znajdzie po prostu swój sposób i swoją drogę dotarcia do dziecka. Spójrz mu w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać.
I na koniec jedno pytanie, ale osobiste. Jakie trzy książki zabrały Pani ze sobą na bezludną wyspę?
Jako trzecią zabrałabym książkę Timur i jego drużyna, Arkady Gajdar. To jest książka, którą jako pierwszą przeczytałam w dzieciństwie sama, samodzielnie, samiutko. Dawno tej książki już nie czytałam i w ogóle muszę do niej wrócić i ją gdzieś znaleźć, nie mam jej w domu. Więc na pewno tę dziwną książkę zabrałabym ze sobą i sprawdziła, czy ona dalej byłaby dla mnie taka ciekawa, jak kiedyś, gdy byłam właśnie małą dziewczynką i jako pierwszą ją przeczytałam. Jako drugą wzięłabym ze sobą, tak mówię w kolejności od tyłu, tak? Jako drugą zabrałabym książkę Ronia, córka zbójnika, Astrid Lindgren, bo jakoś mocno we mnie rezonuje ten sposób pisania Astrid Lindgren, no i ten sposób opowieści. A jako pierwszą wzięłabym ze sobą najpiękniejszą książkę świata, która została przetłumaczona na najwięcej języków, jak to jest tylko możliwe. Ona nie mieści się w żadnych rankingach, bo ona jest najczęściej czytaną księgą na całym świecie i ona nie mieści się w żadnych statystykach i w ogóle nie jest brana pod uwagę, bo ona co miesiąc jest na pierwszym miejscu, bo czytana jest przez najwięcej ludzi na świecie i ludzie czytają ją w różnym celu, czasami literacko, czasami jako historię, jako odkrywanie pewnych sensów. Zabrałabym po prostu ze sobą jako pierwszą Biblię, bo uważam, że to jest absolutnie hit. Poznałam bardzo wiele książek w swoim życiu, ale tę odkrywam nieustannie i to byłaby na pewno książka pierwsza, jaką bym wzięła ze sobą.
I w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo pięknie dziękuję za Pana takie wnikliwe pytania. Bardzo dziękuję, że Pan tak się zechciał pochylić w ogóle nad czytaniem wrażeniowym, dlatego że mam takie też doświadczenie z wieloma dziennikarzami, którzy tak przeczytają sobie jakiś nagłówek, jakiś lit na początku i z tego starają się właśnie zrobić rozmowę. Tutaj poprzez Pana pytania widzę taką pogłębioną refleksję, dlatego chylę czoła i bardzo dziękuję za to.
Bardzo dziękuję. Naprawdę to była bardzo wyśmienita rozmowa. Mógłbym jeszcze z Panią rozmawiać bardzo, bardzo długo. Świetnie się Panią słucha. No ale cóż, jesteśmy ograniczeni czasem, więc jeszcze raz dziękuję.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Pozdrawiam serdecznie. Dużo dobra.
Dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem bohaterem naszego odcinka będzie powieść szwedzkiej autorki Kamili Sten Osada. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka w tłumaczeniu Macieja Muszalskiego. Po ostatnich moich literackich przygodach z literaturą fantastyczną pisaną przez kobiety, książka Kamili Sten, wydana przecież w 2019 roku, przyniosła mi powiew ulgi, radości ze sposobu opisywania wydarzeń. Fabuła nie jest pretekstowa. Opisane są zdarzenia, a nie odczucia bohaterów na to, co się dzieje. Psychologia postaci była pogłębiona na tyle, by wybory tychże bohaterów w sytuacjach stresowych nie wydawały mi się irracjonalne. Tło nie sprawiało wrażenia dekoracji, w których poruszają się wykreowane przez autorkę postaci. No ale o czym jest ta osada? Mamy tu do czynienia z horrorem, wykorzystującym motyw ukrytego gdzieś wśród lasów małego górniczego miasteczka, z którego z dnia na dzień zniknęli wszyscy mieszkańcy, zostawiając tylko za sobą zwłoki jednej upośledzonej kobiety ukamienowanej na centralnym placu oraz płaczące niemowlę ukryte na terenie szkoły. Po latach w to miejsce przybywa mały zespół filmowców, który chciałby nakręcić dokument o wydarzeniach sprzed prawie 50 lat. Dwie osoby z tego zespołu mają osobiste powody, by pojawić się w tym mieście. Pozostałe też skrywają pewne tajemnice, które wyjdą na światło dzienne w odizolowanym środowisku. Narracja prowadzona jest dwutorowo. Dostajemy retrospekcję z końca lat 50., która zmierza nieodwołalnie ku tragedii znanej z początku powieści, a która kończy się właśnie niewyjaśnionym zniknięciem wszystkich mieszkańców małego miasteczka. Druga linia narracyjna koncentruje się na wspomnianym zespole filmowców, który konfrontuje się z nieznanym zagrożeniem, z tajemnicą i ze swoimi własnymi problemami gdzieś pochowanymi głęboko w sobie. Zamknięte grupy i odizolowane miejsca to jest to, co literacko lubię. Interakcje między bohaterami nie są w zasadzie podane nam na tacy. Czujemy, a nawet jest nam to mówione, że jest coś więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wśród bohaterów narasta poczucie rosnącego zagrożenia, osaczenia, wymieszanego z poczuciem zetknięcia się z czymś nadnaturalnym. Oczywiście, fabularnie Sten wykorzystuje dobrze znane schematy, ale robi to na tyle dobrze, że nie razi to pustą wtórnością. Odnoszę wrażenie, że wynika to z obudowaniem schematów przez psychologię postaci i w efekcie dostajemy podwójne, a nawet potrójne zaciekawienie, gdy do poczucia zagrożenia psychologii postaci dodamy jeszcze rozwiązywanie tajemnicy zaginięcia osób w miasteczku. Wyszło to całkiem przyjemnie i sprawnie, na tyle, że pomyślałem, że Osada to znacznie lepsza, a na pewno bardziej dla mnie strawna rzecz od bardzo głośnej i powszechnie docenianej szczeliny Jana Karika. Ale żeby nie było za słodko, dwie rzeczy mi się nie spodobały. Pierwsza z nich to główna bohaterka i jednocześnie narratorka współczesnej linii czasowej. Alice jest po prostu irytująca. Podejmuje bardzo ryzykowne decyzje tam, gdzie należałoby podjąć zupełnie inne, bardziej zachowawcze. Rozumiem, czemu to robi, ale mimo wszystko jej wybory są tak sprzeczne z moimi wartościami, że nie jestem w stanie nie złościć się na tę postać, a nie miałem przez większość czasu tego typu problemów ani z Walterem White'em z Breaking Bad, ani z Dexterem Morganem. Więc poprzeczka mojej odporności na nie do końca społecznie przyjęte rozwiązania, jak widać, u mnie wisi dosyć wysoko. Drugim problemem, który zepsuł mi Osadę, był finał. Po całym dobrym graniem nastrojem, niedopowiedzeniami i poczuciem zagrożenia dostajemy na koniec jasne wytłumaczenie co, kto i dlaczego. I to we wszystkich wątkach. Gdyby to nie był horror, to takie zwieńczenie książki mogłoby przynieść satysfakcję, ale w przypadku powieści grozy miło by było zostawić trochę niepewności, tak by ten strach pozostał w czytelniku na dłużej. Jak to było choćby we wspomnianej przeze mnie wcześniej powieści Kariki, która pomimo kilku lat od przeczytania i niezbyt korzystnych wrażeń podczas lektury, wciąż do mnie wraca właśnie tym poczuciem zetknięcia się z niewyjaśnioną grozą. Z Osadą raczej tak nie będzie. I dlatego książkę oceniam tylko na 6-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I to by było na tyle, moi drodzy. Nieubłaganie zbliża się 20, a to znak, że trzeba oddać mikrofon kolejnym twórcom Radia Praga. Choć nie ukrywam, rozstajemy się dziś z pewnym żalem. Ale zanim zamilknę, jeszcze garść ogłoszeń. Takich z gatunku warto zapisać w kalendarzu, najlepiej czerwonym flamastrem. Wielkimi krokami zbliżają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W tym roku odbędą się one w dniach 28-31 maja. I uwaga! W nowej lokalizacji, czyli na PGE Narodowym. Książki na stadionie brzmi jak bardzo dobra zmiana składu. A jeśli chcielibyście spotkać Grzegorza Juszczaka, autora Karceru i Ludzi Karceru, który, przypomnę, gościł u nas w 61. postapokaliptycznym odcinku, to będzie ku temu okazja. 29 maja o godzinie 16:30 stoisko Zaczytani. Idźcie tam, uśmiechnijcie się, przybijcie piątkę. I co najważniejsze, dodajcie autorowi otuchy. Każdy pisarz ją doceni, nawet ten od końca świata. A tymczasem ja życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych książek i jeszcze lepszych historii, tych czytanych i tych przeżywanych. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc.